Witam serdecznie, ja nazywam się Jan Suchecki i witam Was w kolejnym odcinku Skrótu Sejmowego, podcastu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, a także przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku usłyszycie skrót z 59. posiedzenia, a w nim ustawa o dodatku węglowym, zmiany w prawie karnym wykonawczym, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021, a także informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam do audycji. Pierwszym tematem, który Państwu przybliżymy, jest projekt o dodatku węglowym. W obliczu rosnących cen energii rząd zaproponował tzw. dodatek węglowy, jednorazowe wsparcie pieniężne na zakup tego surowca w wysokości 3000 zł. Aby kwalifikować się do projektu, głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego muszą być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza i tym podobne, oczywiście zasilone węglem. Co ciekawe i dość kontrowersyjne, na podobną pomoc nie mogą liczyć gospodarstwa domowe korzystające z innych źródeł energii, jak na przykład gaz, prąd czy olej opałowy. Projekt spotkał się z szeroką krytyką, tak parlamentarną, jak i pozaparlamentarną, przy czym w tej drugiej należy wyróżnić m.in. zdanie Polskiego Alarmu Smogowego. Jego reprezentant Andrzej Guła na łamach Śląskiego Biznesu stwierdził, że projekt ukaże osoby niezamożne, które zdecydowały się wysłuchać apeli rządu i zrezygnowały z opalania węglem, a nagrodzi tych, którzy mimo wyższych dochodów zdecydowali się dalej truć sąsiadów. Obywatele, którzy wykazali się odpowiedzialnością społeczną i podążyli za namowami rządu, zostaną teraz ukarani poprzez brak wsparcia i ciężko się z ową diagnozą nie zgodzić. Do tego dochodzą problemy z pośpiechem w uchwaleniu ustawy, a brak kompleksowej opinii eksperckiej może doprowadzić do ustanowienia kolejnego, kolokwialnie rzecz ujmując, prawnego bubla. Portal samorządowy opisał kilka potencjalnych problemów, między innymi wielkie ilości nowych wniosków zmieniających deklaracje dotyczących źródeł ciepła, w których podawanie nieprawdziwych informacji jest wprawdzie karalne, ale brak jest odpowiednich procedur ową karalność egzekwujących. Problem domów jednorodzinnych, w których mieszczą się dwa wydzielone mieszkania, wówczas dodatek trafia na zasadzie to kto pierwszy, ten lepszy. Na gruncie parlamentarnym krytyka jest powszechna od Konfederacji po partię Razem. I o ile proponowane rozwiązania są różne, na przykład Krzysztof Bosak mówił o wpuszczeniu do Polski już opłaconego węgla w celu obniżki cen, natomiast Adrian Zandberg upominał się o objęcie dofinansowaniem również mieszkańców bloków podłączonych do centralnych sieci ciepła, tak jedno zdanie jest wspólne. Projekt wymaga zmian. Tym ciekawsze jest, że ów przeszedł drogę sejmową przy zaledwie 36 głosach przeciw do 261 za. Być może bardziej wymowną statystyką pozostanie głos 149 posłów i posłanek, którzy wstrzymali się od zabrania stanowiska. Projekt trafi do Senatu i jeśli wierzyć wywiadom, czeka go wiele potencjalnych korekt. Jaki będzie ich skutek, pozostaje do zobaczenia. Kolejnym, nie mniej ciekawym tematem są zmiany w prawie karnym wykonawczym. Projekt ten utrzymany jest w podobnym duchu do omawianych tydzień temu zmian w kodeksie karnym. Widzimy więc zaostrzenie dotychczasowych procedur, szczególnie tych dotyczących więźniów. Chodzi o likwidację tak zwanych nadmiernych przywilejów więźniów, czyli m.in. stworzenie ram czasowych co do wnoszenia przez więźniów skarg na ich złe traktowanie, ustawa zakłada, że będzie to obecnie 7 dni, wprowadzenie limitu tylko jednego telefonu w tygodniu, obowiązek płatności za prąd w przypadku otrzymania przez więźniów przywileju posiadania urządzenia elektrycznego oraz zlikwidowanie dotychczasowej sytuacji prawnej, w której więźniowi są kierowani do lekarzy poza kolejnością. Pojawiają się jednak mniej uderzające w więźniów zmiany, jak na przykład próba upowszechnienia stosowania dozoru elektronicznego jako kary wobec pewnych grup osadzonych. Podobnie jak przy omawianym parę minut temu projekcie, ogromna grupa posłów wstrzymała się od głosu, jednocześnie nie strojąc od krytyki. Chodzi tu, tak jak w nowelizacji kodeksu karnego, o rosnącą represyjność. Pojawiły się nawet zarzuty o naruszenie zasady humanitaryzmu. Jednak głosy krytyczne nie ograniczają się tylko do tego, czy ów projekt jest słuszny w założeniach, czy nie. Bowiem zaistniały również zarzuty potencjalnego przepełnienia więzień, gdyby zastosować bez uprzednich działań zapis dotyczący doprowadzenia wszystkich skazanych, którzy otrzymali wezwanie do stawiennictwa, ale tego nie uczynili. Podsumowując, ustawa zdaje się wprowadzać mieszany katalog zmian, zarówno teoretycznie pozytywnych, jak i negatywnych dla osadzonych. Ważne jest jednak, aby w przypadku owej grupy społecznej zachować daleko idący umiar w zaostrzaniu ich sytuacji prawnej. Więźniowie w naturalny sposób są idealnym kozłem ofiarnym władzy, która w widowiskowy sposób chce zdobyć poparcie kosztem tych, jak często są bardzo krzywdząco nazywani, pasożytów społecznych. Aby uniknąć penalnego populizmu, musimy być tego świadomi i pamiętać, że artykuł 4 Kodeksu Karnego Wykonawczego nakłada na władzę obowiązek poszanowania godności ludzkiej i z tego zapisu należy ją z wielką uwagą rozliczać. Przedostatnim tematem, który dla Państwa przygotowaliśmy, jest sprawozdanie z budżetu za rok 2021. Ustawa ta była o tyle ważna, że jej odrzucenie mogło się wiązać z udzieleniem rządowi konstruktywnego wotum nieufności. Najciekawszym punktem debaty sejmowej było wystąpienie Mariana Banasia, przedstawiającego analizę wykonania budżetu państwa przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ostatecznie okazała się ona pozytywna, a sam prezes NIK-u ocenił, że Radzie Ministrów należy przyznać absolutorium budżetowe. Nie obyło się jednak bez słów krytyki. Dotyczyły one przede wszystkim wydawania pieniędzy publicznych z naruszeniem prawa. Problem ten dotyczył wydatku rzędu aż 4,5 miliarda złotych. Zarzuty objęły również Fundusz Sprawiedliwości, którego wnioski o dofinansowanie w swej ogromnej większości uznano za niegospodarne i bezcelowe. Skrytykowano też podtrzymanie niechlubnej tradycji sztucznego zaniżania deficytu budżetowego przez zlecanie jednostkom spoza sektora finansów publicznych zadań, które powinny zostać wykonane przez władze publiczne. Prezes NIK mówił wręcz o zdeprecjonowaniu znaczenia budżetu jako najważniejszego planu finansowego państwa. Ustawa została uchwalona głosami PiS-u i Kukiz15 przy dość głośnym sprzeciwie opozycji. Ostatnim w tym odcinku tematem jest informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu wystąpienie wybranego w 2021 Marcina Wiącka. Rzecznik zwrócił uwagę na wiele problemów, z którymi spotkał się w ciągu swojej dotychczasowej kadencji. Są to zarówno sprawy związane stricte z działaniami prawodawczymi, jak i z przestrzeganiem praw człowieka jako takich. Okazało się również, że rok 2021 był rekordowy pod względem skarg wpływających do rzecznika. Wzrost ten przypisany został wyjątkowej sytuacji z epidemią, a co za tym idzie pewnym utrudnieniom w dostępie do urzędów, sądów, szpitali i tym podobnych. Bardzo niepokojące są przede wszystkim wnioski dotyczące prawodawstwa. Pośpiech dostrzegalny w procesie legislacyjnym może prowadzić do szeregu niepożądanych konsekwencji, od luk prawnych po przepisy niespełniające swojej funkcji. Stąd wielka rola konsultacji, czy to eksperckich, które pomagają unikać ustaw nierozwiązujących problemów kompleksowo, czy społecznych, których rolą jest ułatwienie obywatelom zrozumienia natury przeszłych przepisów. W praktyce zbytnia pochopność może sprawić, że zamiast jednej dobrej ustawy zostaną wprowadzone trzy, z których żadna nie będzie w pełni obejmować sedna problemu. W ocenie wymiaru sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich zgadza się z przykrą diagnozą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zauważa szereg uchybień w aspekcie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Mimo prób zmiany tego stanu rzeczy poprzez likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, materia problemu nie została rozwiązana, a doszło do swoistego rebrandingu, który nie zmienił praktycznie nic. Nie wspominając nawet o problemach z KRS lub Trybunałem Konstytucyjnym, z którymi nadal nie zrobiono nic. Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że to właśnie uchybienia w ramach wymiaru sądownictwa odpowiadają za brak dotychczasowego wypłacenia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnim tematem, który jeszcze warto poruszyć, jest kwestia kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik jednoznacznie skrytykował nielegalne i naruszające prawa człowieka pushbacki. Sejm zapoznał się z informacją, po czym odbyła się sejmowa debata. Brali w niej udział głównie posłowie opozycji, a najlepszym chyba podsumowaniem nastroju w tej części gremium jest wypowiedź Tomasza Zimocha z Polski 2050, który stwierdził: sprawozdanie to zapach ozonu, a potężna dawka tlenu to pana i pana współpracowników działalność. Trudno chyba o lepsze podsumowanie sprawozdania, ale i dzisiejszego odcinka. Żegnam was serdecznie. Nie zapomnijcie zaglądać na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi sprawami społeczno-politycznymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!